Strefa komentarzy.
Kasia Piekło, audycję nadal realizuje. 13 minut po godzinie 9. Tomasz Olszewski, dzień dobry. A w strefie komentarzy Dorota Sobieniecka, dyrektorka Gdańskiego Klubu Biznesu, dziennikarka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Michał Szulc, pomorski kot, wczoraj nagrodzony przez Radę Miasta Gdańska, znaczy nie sam Michał, ale pomorski kot.
Zdecydowanie.
Medalem Mściwoja II. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Michał Stomporek, wicenaczelny portalu Trójmiasto.pl.
Dzień dobry państwu, bez medalu.
Bez medalu. Ale o tym akurat czytałem.
Za 7 lat.
Na portalu Trójmiasto. Deweloper planuje zmianę na Młodym Mieście przeznaczenia, korzystając z Lex Developer, czyli prawa w 2018 roku przyjętego, czyli tam miały być biura, jakieś przestrzenie ten, a będzie mieszkaniówka. I pomyślałem sobie, to pięknie, no bo w końcu mamy za mało mieszkań w Polsce, ciągle słyszymy, tylko czy mieszkania w Polsce w ogóle są budowane dla tych, którzy ich potrzebują, czy dla tych, którzy w nie inwestują?
A ja znowu chciałabym zaprotestować przeciwko temu, że się kojarzy deweloperów z jakimś złym ludem, który celowo, złośliwie psuje nam przestrzeń miejską, bo chcę cały czas zwracam uwagę na to, że deweloper to jest normalny przedsiębiorca, którego zadaniem jest wybudowanie zaprojektowanego wcześniej budynku czy osiedla, a to, gdzie on to buduje tam, gdzie dostaje zgody, które pochodzą z urzędów, z planu zagospodarowania przestrzennego. I tak naprawdę to nie deweloper jest odpowiedzialny za to, gdzie buduje. On buduje tam, gdzie może. Tam, gdzie widzi, że jest atrakcyjny teren i jego zadaniem jest po prostu według Adama Smitha zarobić pieniądze na tym.
Ale tak, a trochę nie. Bo Tomek właśnie wspomniał o ustawie Lex Developer i ona polega właśnie na tym, że daje prawo deweloperom, ale na spółkę z samorządami, zdecydowanie o budowie w miejscu, gdzie plany właśnie tego nie przewidują.
Ale na spółkę z samorządami, Michale, tak, no, samorząd tak tutaj decyduje.
To jest prawda. Dlatego ta ustawa jakkolwiek budziła duże kontrowersje na samym początku i była dosyć jednoznacznie krytykowana przez, głównie przez samorządy, to okazało się, że wbrew pozorom jest w niej parę rozwiązań bardzo ciekawych i dobrych, na tyle dobrych, że czasami aż szkoda, że nie ma ich w normalnych procedurach.
Czyli, że pojawia się przestrzeń publiczna, pojawiają
tak
się przedszkola,
na przykład. Tomku, ty powiedziałeś o jednym deweloperze z Młodego Miasta, ale deweloperów z Młodego Miasta, czy deweloperów, którzy mają działki na terenie Młodego Miasta i chcą coś budować właśnie w oparciu o ustawę Lex Developer, to jest taka nazwa trochę publicystyczna, tak? Bo ona się inaczej nazwana, ma dosyć długą nazwę, jest aż trzech. To znaczy, są trzy firmy, które posiadają działki na terenie Młodego Miasta. Plany zagospodarowania mówią o tym, że tam powinna powstać zabudowa biurowa lub usługowa. A tymczasem sytuacja na rynku się zmieniła, bo ona się zmienia właściwie non-stop. I teraz ci deweloperzy już nie chcą budować tam mieszkań, biur, przepraszam, a chcą zbudować mieszkania. I co ciekawe, rozwiązania prawne zawarte w ustawie, a także pewna taka wrzutka, którą przygotowała Rada Miasta Gdańska, bardzo rozsądna, sprawia, że samorząd może się zgodzić na takie fikumiku, czyli na takie coś, że budujecie tu nie to, co miało być, ale za... musicie nam coś dać. Tak. Znaczy nam, konkretnie mieszkańcom. I okazuje się, że perspektywa budowania mieszkań w takim miejscu jak Młode Miasto jest na tyle atrakcyjna, że deweloperzy nagle mówią, no dobra, to my dorzucimy powiedzmy tam około tych 12-10 milionów złotych na różne takie formy różnych danin dla mieszkańców, ale wy nam pozwolicie, tak? Mieszkańcy mówią, tak, proszę bardzo, co nam dorzucicie? No i to jest takich przykładów, takich dealów między deweloperem, urzędnikami, mieszkańcami. Mamy już trzy w Gdańsku takie całkiem zaawansowane, bo ta procedura jest dosyć długa. Jest bardzo precyzyjnie określona, co trzeba w którym momencie zrobić. Więc trzy są już takie zaawansowane mocno, a trzy są dopiero na początku tej drogi. Ale każda faktycznie skończy się tym, jeżeli ostatecznie się skończy, że deweloper dostanie zgodę na budowę mieszkań tam, gdzie powinny być biura, ale mieszkańcy dostaną a to park, a to nową salę gimnastyczną w szkole, a to nasadzenia, a to windę przy wiadukcie, a to inwestycje w przychodnie zdrowia. Więc aż czasami, jak o tym redagowałem tekst parę dni temu, który moja koleżanka Ewa Budnik napisała na trójmiasto.pl, to sobie pożałowałem, że takich wymogów, w których mieszkańcy mogą coś narzucić deweloperowi, nie ma zawartych w normalnej ustawie o planowaniu przestrzeni.
Ale wolny rynek to doskonale jakby reguluje, dlatego że już od dawna deweloperzy wiedzą o tym, że żeby podnieść atrakcyjność swoich inwestycji, muszą tą część wspólną zainwestować. I właściwie każdy deweloper i buduje drogi dojazdowe, dojazdowe, bo inaczej by sobie nic nie zbudował, jakby nie zbudował tej drogi. I to samo dotyczy właśnie całej tych przestrzeni wspólnych. Tam są jakieś parki dla dzieci, jakieś są sale gimnastyczne, fitnessy. To wszystko podnosi wartość inwestycji.
Ale w tym wypadku nie chodzi o części wspólne, bo ten park, który ma powstać, to nie jest na terenie tego osiedla, tylko gdzieś tam w okolicy. Ta winda też nie jest na terenie osiedla, tylko gdzieś tam w okolicy.
To jest ogólnodostępne. Ale
to nie jest dla tej wspólnoty, tylko dla wszystkich mieszkańców.
Ale bardzo dobrze.
Zaufaj mi, jestem architektem. Jest taka stronka, która pokazuje czasami absurdy wykonania pomysłów architektów. I po pierwsze prawo własności. Te firmy, które budują na terenie Młodego Miasta, mają prawo do tych terenów, bo oni je kupili bądź dostali. To już nie wiem, jaka była tego procedura. Dwa, zmiana zasad funkcjonowania tej przestrzeni, czyli zamiast usług mamy do czynienia z mieszkaniówką, ale w jakiejś tam tylko części, bo część również parterowa będzie tej propozycji, którą przedstawiła firma CSG, jest również zawiera w sobie usługi. Co jest bardzo istotne w tej ustawie, to są konsultacje społeczne, które rozpoczynają w ogóle proces ewentualnej zamiany prawa, jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego, na możliwości realizacyjne deweloperów. Myślę, że ta zmiana, czyli zawarcie tego pierwiastka społecznego w całym procesie projektowania na samym początku, ale również wykonania, jest bardzo istotna. Z tego, co ja wczoraj wyczytałem, to te konsultacje się odbyły, nadal się odbywają, nadal trwa dyskusja, uczestniczą w tym radni miasta, którzy mają wpływ na zmianę planu zagospodarowania. Więc myślę, że ta inwestycja będzie miała miejsce i to prawo pod tytułem Lex Developer wcale nie jest takie złe w praktyce. Oczywiście pod warunkiem, że się samorządy w to zaangażują tak, jak powinny się zaangażować. Nie tylko oddadzą teren tym, którzy chcą tam z racji swojej funkcji przedsiębiorstwa zarobić, sprzedać i mieć z tego korzyści. Natomiast inną rzeczą dla mnie jest tworzenie jako takiego miasta, bo tam jest mowa o przesunięciu centrum właśnie w tą strefę Młodego czy Nowego Gdańska. I zastanawiam się tak naprawdę, czy można przenieść centrum miasta z tego, które jest na dzień dzisiejszy, w nowe tereny, w które dopiero będą inwestowane, nie budując infrastruktury miejskiej, nie budując infrastruktury społecznej, typu urzędy, typu w szczególności szkoły. Bez szkolnictwa i bez edukacji te tereny będą tam, jest mowa chyba o 300 czy iluś mieszkaniach, więc to jest jakaś kolejna ilość osób, które potencjalnie będą miały dzieci, będzie trzeba ich wychować, a szkoła najbliższa jest całkiem daleko. Może warto, żeby miasto też myślało nie tylko o parku, o windzie, ale również, oczywiście jest tam rozbudowa, z tego co wiem, sali sportowej, co prawda do wymiaru, niepełnego wymiaru koszykówki, no ale jest. Natomiast może kilka sal do nauki dzieciaków by się przydało.
Ale mi też chodziło o jedną rzecz, ponieważ te wszystkie mieszkania budowane, no one tak naprawdę nie rozwiążą problemu mieszkaniowego w Polsce, no bo młodzi ludzie, którzy zarabiają 4 czy 5 tysięcy, nie mają żadnej zdolności kredytowej, żeby kupić takie mieszkanie i tego nigdy nie kupią. Te mieszkania są kupowane przez tych, którzy, chcąc uniknąć straty pieniędzy poprzez inflację i to, że oprocentowanie nam nie gwarantuje w banku, inflacja jest wyższa, w związku z tym kupują ludzie inwestycyjni, albo to przeznaczają na wynajem krótkoterminowy, prawda, żeby zarobić na tym, albo to w ogóle wpuszczają na dłużej. Natomiast to nie rozwiązuje problemu. Wydaje mi się, że jednak jakiś rodzaj budownictwa komunalnego musi się pojawić prędzej czy później, no bo inaczej będziemy mieli cały czas ten przyrost taki naturalny, jak mamy, bo jeżeli młodzi ludzie nie mają mieszkań, nie mają żadnych perspektyw na własne mieszkanie, płacą, wystarczy przejrzeć ogłoszenia na portalu Trójmiasto czy gdziekolwiek, żeby zobaczyć, ile kosztuje wynajęcie kawalerki bądź mieszkania dwupokojowego w Trójmieście. No to przy zarobkach typu 4 tysiące, za co żyć?
To jest to przekleństwo miejsc turystycznych, takich jak Kraków, czy Gdańsk, czy Warszawa.
Sopot.
To są miasta, gdzie niestety ten overturyzm nam zagraża i niestety, no mówię no niestety jako mieszkanka, która zrezygnowała z kupna mieszkania w budynku, który był bardzo atrakcyjnie położony nad morzem, tylko dlatego, że się przestraszyłam tego, że będę jedynym mieszkańcem stałym w tym budynku.
I potem pijani Skandynawowie wyskakujący z krążarza i wciągający, bo zamówili kobietę z agencji towarzyskiej, bo znam takie przypadki.
I nawet nawet próbowano się zastanawiać nad tym, jak się przeciwstawić temu zjawisku, ale przecież jest święte prawo własności. Jak ktoś sobie kupi mieszkanie, to może z nim robić, co chce. No to przecież no to nie jest tak, że chyba żeby wprowadzić jakieś przepisy ogólne, które spowodowałyby, że pewne przestrzenie, pewne miejsca byłyby wyłączone spod krótkoterminowego wynajmu. Te problemy są w wielu miastach. Właśnie Kraków jest jest miastem, które szalenie
tam chyba najwyższe
cierpi,
ceny w tej chwili się pojawiły, jeśli chodzi o metr kwadratowy.
Widziałam dramatyczny film zrealizowany w Amsterdamie przez mieszkańców Amsterdamu, którzy twierdzą, że już tam się nie da mieszkać.
No tak jak w Hiszpanii, w wielu miastach, tak, gdzie protestują przeciwko turystom, bo ludzie wynajmują na krótkoterminowo, prawda, a ci, którzy obsługują turystów, muszą mieszkać poza miastem i dojeżdżają na przykład przez godzinę.
Słuchajcie, ale z drugiej strony my z tych turystów żyjemy też w dużej mierze. To jest potężny przemysł i tak naprawdę nie można tego lekceważyć. Trzeba tylko się zastanowić nad tym, jakby to okiełznać, jakby to w jakieś ramy ująć, jakby że trzeba by stworzyć system, który spowodowałby, że to miałoby jakiś sens. Natomiast chcę jeszcze na coś innego zwrócić uwagę. Ja ostatnio uczestniczyłam w spotkaniu Rady Przedsiębiorców przy pani prezydent miasta Gdańska, gdzie była mowa na temat w ogóle sytuacji mieszkaniowej, braku mieszkań, tych cen dramatycznych. No i tutaj się włączyły TBS-y, które coś budują. Podobno 60 mieszkań ma powstać. Oczywiście to nie rozwiąże w żaden sposób problemu, bo problem jest bardzo, bardzo trudny. Problem jest również trudny z jednego powodu, jeszcze takiego, który nie jest często podkreślany. Otóż wiele osób zainwestowało pieniądze w mieszkania, dlatego że chciało wycofać swoje lokaty z banków. Starsi ludzie, którzy mieli oszczędności życia, bali się w pewnym momencie przy tej rosnącej inflacji, że stracą pieniądze. Kupili mieszkania. I teraz kwestia wynajęcia takiego mieszkania komuś, kto nie jest odpowiedzialny, czy no powiedzmy, zdarzają się sytuacje, w których można się narazić na to, że wynajmując długoterminowo, narażasz się na to, że musisz tego człowieka utrzymywać potem przez wiele lat, bo musisz opłacać jego jako właściciel mieszkania, opłacać jego wszystkie zobowiązania, łącznie z prądem, z wodą i nie wolno tego człowieka z różnych powodów usunąć. Jest takie prawo w Polsce, że jest ochrona i nie można po prostu wyrzucić na bruk kogoś, kto nie płaci czynszu, kto... I są różne sytuacje skrajne, które z jednej i z drugiej strony, z jednej strony pozytywne, że dobrze, że nie można wyrzucić, z drugiej strony są naprawdę dramaty ludzkie, gdzie nie można się pozbyć alkoholika, złodzieja, który demoluje mieszkanie i wobec prawa, bo nawet przy 6 nakazach eksmisji ten człowiek nie musi się wcale wynieść. I te mieszkania stoją bardzo często puste. To jest ogromny zasób mieszkaniowy, który stoi pusty, bo ludzie się boją wynajmować. I to też jest kwestia pewnego potencjału, który jest. Bo gdyby się moja sąsiadka nie bała wynajmować mieszkania, to mieszkanie mogłaby po prostu na długoterminowy wynajem dla jakiegoś młodego małżeństwa na ileś lat wynająć za niewielkie pieniądze, bo jej zależy tylko na tym, żeby ktoś zapłacił czynsz, taki te bieżące opłaty administracyjne. Nawet nie chce na tym zarobić. Nie chce, żeby to mieszkanie niszczało, chciałaby, żeby ktoś mieszkał. Boi się. I to jest też problem do uregulowania. Kolejny, o którym się mało mówi.
Znaczy ja myślę, że to jest też kwestia prawa podaży i popytu. No, ile można budować mieszkanie pod wynajem, ile można robić inwestycji, które w pewnym sensie, tak jak mówisz Dorota, przestaną mieć rację biznesowego bytu, tak? No, bo będą stały większość sezonu czy większość roku puste. Natomiast wrócę do tego, co powiedziałeś ty, Tomku. To jest kwestia budowy mieszkań przez miasto, przez społeczność, przez samorządy. I myślę, że tutaj programy, które i to bez wsparcia państwa, tego oczywiście samorządy same nie zrealizują. I takie programy powinny być skierowane do ludzi młodych, tak? Nikt nie buduje nowych inwestycji w bardzo atrakcyjnych miejscach z punktu widzenia samej lokalizacji, po to, żeby tam mogli się osiedlić młodzi ludzie zaraz po studiach, albo tacy, którzy przyjechali na studia.
Ale to jest wielki problem, dlatego że to jest odpływ ludzi wykształconych z Trójmiasta.
W jakim sensie?
Studenci, absolwenci uczelni, których nie stać z pierwszej pracy na wynajęcie mieszkania, muszą z powrotem wrócić do swojego miejsca, z którego, czy tam wyjechać.
Do rodziców najczęściej.
Do rodziców, tak.
No tak, no ale sama powiedziałeś, że 60 mieszkań wybudują TBS-y. No to jest żadna ilość tak naprawdę.
To jest żadna ilość.
To jest żadna ilość i to nie są takie tanie mieszkania, o czym wszyscy wiedzą, którzy się zetknęli z tym problemem.
Bardzo drogie w utrzymaniu. To nie jest takie łatwe.
Z tego co wiem, to obecnie nam rządzący obiecali programy, które mają wesprzeć możliwość uzyskania własnego mieszkania przez młodych ludzi po studiach, absolwentów.
Kredyt 0% więc, to raczej było po to, żeby napędzić tak naprawdę deweloper w zyski. Bo natychmiast te procenty zostaną przeniesione na sprzedającego, czy sprzedający z nich skorzysta.
Ale tam były również inne programy, które ewentualnie można byłoby wdrożyć i spowodować to, że, tylko że młodzi uzyskają.
Tylko czy zależy na przykład tym, którzy zainwestowali w mieszkania, mają w nich dużo pieniędzy i teraz im wcale nie zależy na tym, żeby ceny mieszkań spadły.
To nie ci ludzie na szczęście, mam nadzieję.
Jak patrzymy na polityków, to mają tak, też, każdy tak, ma po parę mieszkań.
Więc... Dorota
wspomniała o jakiejś swojej sąsiadce, która tam powiedzmy oszczędności życia włożyła w mieszkanie. Oczywiście są tacy ludzie, jest ich niemało. Deweloperzy regularnie przyciśnięci mówią, że większość ich klientów to... Znaczy bardzo wielu spośród tych klientów to nie są ludzie, którzy byli wcześniej w banku i dostali kredyt, tylko to są ludzie, którzy przynoszą pieniądze właściwie w walizce czy tam w siatce, bo mają jakieś oszczędności życia. Ale jest też cała masa takich klientów, którzy nie przynoszą tych pieniędzy w walizce, ale też nie na kredyt, tylko są to fundusze inwestycyjne, które kupują na przykład całe budynki.
Tak. I takich transakcji w Trójmieście było osiedle, prawda, w okolicach przystanku Gdańsk-Zaspa, to zdaje się większość kupił.
Taki był plan, nie jestem pewien, czy chyba do tej transakcji jednak nie doszło, ale to takie sytuacje mamy na rynku, że przychodzi fundusz i mówi, to ja wezmę te dwa budynki, tak? I jego tam za bardzo nie interesuje jakby szczegóły, mówi, chcę je mieć, bo w moim portfolio one będą. Być może ja je sprzedam nawet zanim one powstaną, bo takie sytuacje też mają miejsce.
Oczywiście.
Że kupuję na poziomie dziury w ziemi, mam to zapisane w papierach, że to jest moje, a zanim to jeszcze powstanie, to ja już to sprzedaję, bo mi się to opłaca. Więc rozumiem, że ta dyskusja się nam bardzo rozwinęła i trzeba by ją skończyć, ale to jest bardzo szeroki temat, który my chyba z 10 stron dziabnęliśmy i żadnej dokładnie.
Ale chciałem zwrócić uwagę na to i w ogóle wrzucić ten temat jakby pod rozwagę także tym, którzy nas słuchają, którzy mają wpływ na to i tym, którzy myślą sobie na przykład na tym, dlaczego młodzi ludzie nie mają dzieci. Bo być może przyczyna także leży tutaj. Wrócimy po krótkiej przerwie. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Dorota Sobieniecka, Michał Stomporek, Michał Szulc i pani Marzena, która pisze, córka mieszka w Szwecji w stosunkowo nowej dzielnicy pod Sztokholmem. Tam deweloperzy muszą oddać jakąś pulę mieszkań dla miasta. Poza tym cała infrastruktura typu szkoły, przedszkola itp. jest od razu budowana. Pozdrawiam. Tutaj była mowa także o tym, że konsultacje społeczne a ja bym chciał właśnie przejść do konsultacji społecznych, bo w Sopocie zmieniono zasady konsultacji społecznych i wystarczy 300 podpisów, aby przeprowadzić konsultacje społeczne, których zwierzchność, czyli prezydentka w tej chwili nie może jakby... Tak?
300
żeby było, a żeby 600 były, żeby były.
Ale i wtedy prezydentka może powiedzieć, robimy lub nie robimy.
Tak.
Ale jeśli mieszkańcy Sopotu zbiorą 600 głosów, to wtedy już nie może powiedzieć, nie robimy, to wtedy robimy na pewno.
Tak.
Nie?
Czy to jest dobra zmiana w dobrym kierunku?
To ty jesteś Sopocianinem, ty nam powiedz.
Ja ostatnio podpisywałem coś, co nie do końca mi się podobało, to znaczy budowa hotelu na hipodromie. Ponieważ to jest blisko mojego miejsca zamieszkania i widzę jakby co tam się dzieje i byłem jakby za tym, żeby tego tam nie było, ale to przepadło.
Ale konsultacja społeczna polega na tym, że rozmawiamy i wydaje mi się, że im więcej jest zachęt do tego, żeby się konsultować z otoczeniem, ze społeczeństwem, żeby wciągać ludzi w dialog z władzą, żeby ludzie mieli poczucie sprawstwa jakiegokolwiek, decydowania o swoim otoczeniu, o swoim życiu, to jest ten szwajcarski syndrom, którego tak bardzo zazdrościmy.
Ale przepraszam, ci wejdę w słowo, ale budżet obywatelski pokazał, że mamy na to, jak to mówi młodzież, wylane.
Bo ludzie nie wierzą w swoją sprawczość.
To po latach, wiesz? Jak już jesteśmy przy Sopocie, to przypomnijmy może, że w ogóle ideę budżetu obywatelskiego
zaczęła się w Sopocie
dzięki panu Marcinowi Gerwinowi, bodaj w 2011 roku. Niestety program, to bardzo charakterystyczne dla nas to, że my odpływamy od tematu, który Tomek proponuje. To jedno zdanie o budżecie obywatelskim. To była fajna inicjatywa, która niestety się zepsuła. Znaczy chyba sami ją trochę zepsuliśmy. Raz, że mieszkańcy widzą, że na przykład te projekty, które wygrały w głosowaniu, są realizowane po 2-3 latach. Bo taki tyle trwa proces inwestycyjny w mieście, w miastach. Dwa, że bardzo często są realizowane w wersji bardzo mocno okrojonej, bo to, co przegłosowali mieszkańcy, powiedzmy jesienią 2022 roku, te ceny, to 2 lata później pozwalają na zrobienie płotu, tak? A nie placu zabaw na przykład. A trzy, że jakby...
Myślę, że pewne grupy interesów tam się bardzo włączyły.
Bo są grupy interesów.
Jak powstały te wszystkie siłownie na wolnym powietrzu, które stoją zupełnie puste i nieużywane.
W jednym roku to tylko pomagamy kotom, w drugim roku siłownie na pod gołym niebem. I jakoś tak to tak szło, tak trochę bez pomyślunku. Więc to trochę odpada. Ale wracając do jakby tej inicjatywy, nie tylko sopockiej. Tak, pani prezydent będzie... pan prezydent, to się przecież będzie zmieniało. Kiedy zostanie postawiony przed faktem, że mieszkańców 600 Sopocian zebrało głosy i ma coś skonsultować, to nawet jeśli ta konsultacja pójdzie nie po jej myśli, a Rada Miasta na przykład to odrzuci, to i tak jest bardzo moim zdaniem dobry element w relacjach obywatel-urzędnik, że urzędnik czuje oddech obywatela na plecach. Jakby musi się bardziej przygotować, musi się bardziej postarać.
Nie tylko co 4 lata.
To jest trochę jak w relacji rodzica z dzieckiem, z małym dzieckiem. Rodzic może powiedzieć dziecku, jedz, bo się nie garb. Ale kiedy dziecko żąda wyjaśnień, argumentacji, to rodzic musi się spiąć i mówi, wiesz co, no jedz, bo to i to. Nie garb się, bo plecy, bo zdrowie, bo coś tam. Więc dużo lepiej jest tłumaczyć mieszkańcom uczciwie, szczerze, jak rozmawiać jak z dorosłym człowiekiem, niż po prostu zbywać go ogólnikami. I wydaje mi się, że te konsultacje, nawet jeśli wiele pomysłów miejsc obywatelskich nie przejdzie, no bo to jednak nie jest tak, że urzędnicy są idiotami albo są szkodzić mieszkańcom. Często te sprawy są dość mocno przemyślane. To przynajmniej mieszkańcy zdobędą dużą wiedzę, dlaczego tak się stało i urzędnicy będą musieli zdać, jakby tak stanąć do szeregu i wyjaśnić swoje postępowanie. To już jest plus.
To jest niesamowity plus.
Ja jestem pod wrażeniem w ogóle całego pomysłu tych konsultacji, bo mnie naprawdę urzekło w nim sposób, w jaki obywatele i społeczeństwo Sopotu może się konsultować. Tam jest chyba 6 metod, włącznie z ankietami, włącznie z mailingiem, włącznie z wysyłaniem najprostszych informacji drogą pocztową, dotyczącą tego, jakie zdanie, jaką opinię ma dany obywatel na temat konkretnej sprawy. Myślę, że taki sposób sprawowania władzy, nie wiem, konsultacyjny, taki naprawdę, no powiedzmy sobie obywatelski, tak? No bo to jednak odpowiedzialność za funkcjonowanie miasta, organizmu miasta spada troszeczkę na tych, którzy się w to miasto zaangażują, chociażby poprzez zebranie 300 czy 600, czy większej ilości podpisów. Także trzymam kciuki, mam nadzieję, że ta metoda i ten sposób, no na pewno w takim mieście, jakim jest Sopot, powinna zadziałać.
Znaczy dodajmy, że to w innych miastach też obowiązuje. Czy w Gdańsku czy w Gdyni, tylko tam są po prostu inne liczby.
Inne progi
są.
Tak,
większe, tak,
większe
miasto,
większe, tak.
I chyba nie ma w tych innych miastach takiego progu, tego, którego nie może
tak, tego
władza
przymusu takiego,
tego
tak,
przymusu.
Tak,
tak.
A szkoda.
A szkoda, no może kierunek, skoro Sopot wskazał ten, tak jak przypomniał Michał, budżet obywatelski, to teraz może wskaże nowy kierunek, czyli że pewna liczba podpisów, która powoduje, że władza musi dopuścić do konsultacji społecznych w danej sprawie. Bez konsultacji, ale myślę, że ze wsparciem mieszkańców Gdańsk został uznany, jarmark bożonarodzeniowy gdański został uznany za najpiękniejszy jarmark bożonarodzeniowy świąteczny w Europie. 92 tysiące głosów z hakiem, jak widziałem.
Gratulujemy bardzo Gdańskowi w takim razie.
Zależało bardzo, bo wcześniej był Gdańsk trzeci, potem był Gdańsk drugi, teraz Gdańsk pierwszy, ale przekąs, z przekąsem wydawało mi się, Dorota, gratuluję.
Tak, bo ja się zawsze zastanawiam nad tą ideą jarmarku w dzisiejszych czasach, bo tak naprawdę, znaczy na pewno to grzane wino i taka atmosfera świąteczna, bombkowo-świetlna w takich miejscach jest miła i sympatyczna, gdzie mogą się ludzie spotkać, ale jarmark jako jarmark, tak jak u nas jest paraliżowane stare główne miasto i nie można dojechać do dworu Artusa, ani nie można dojechać do urzędu. No i
ale po prostu mówisz o letnim jarmarku.
Ja mówię teraz o zimowym tak
ale
samo.
Ale on też paraliżuje miasto?
Oczywiście, że paraliżuje w dużej mierze.
A Michał, ty tam byłeś i nie paraliżowało cię?
Ja byłem w niedzielę. Znaczy próbowałem być na jarmarku w niedzielę. Nie widziałem paraliżu, powiem szczerze. Znaczy nie widziałem paraliżu miasta. Natomiast rzeczywiście miałem duży problem z przedarciem się przez sam teren jarmarku, bo szedłem od strony Teatru Wybrzeże i doszedłem do Łosia Lucka, czyli tak, Łoś Lucek, wiecie wszyscy, kim jest Łoś Lucek, urzęduje pod budynkiem NBP i tam właściwie musiałem się już ewakuować. Ale z tego powodu, że był ogromny tłum miłośników tegoż jarmarku. Znaczy każda jarmarkowa uliczka, czyli właściwie to te uliczka, czyli ma na myśli te przejścia pomiędzy kramami rozstawionymi na targu węglowym, były pełne ludzi. Faktem jest, że to była taka pora, czyli to była niedziela po około godziny 15, więc właściwie to chyba najlepszy pomysł dla wszystkich z całego Pomorza, żeby na ten jarmark przyjechać. Zwłaszcza, że rzeczywiście to było 3 dni po tym, jak ogłoszono, że on jest najlepszym w Europie. Ja jestem bardzo sceptyczny wobec takich plebiscytów i takich werdyktów.
7 czy 8 dni na głosowanie.
Pracuję od 20 lat w internecie i mniej więcej wiem, na czym polegają głosowania internetowe, jak łatwo jakby namówić kogoś i jak nieduże ma to czasami przełożenie na rzeczywistość. Więc nie ma dla mnie znaczenia, że jest 1, 7 czy 14. Bo tak miejsce jakby w tym rankingu nie zmieni tego, czy to ta bułka, czy ten grzaniec, czy ten bigos są dobre, czy niedobre, i czy drogie, czy niedrogie. To nie ma żadnego znaczenia dla mnie.
A z tego, co powiedziałeś, to wynika, że to jest potrzebna inicjatywa, skoro takie tłumy.
Sądzę, że tak. To znaczy, przyznam się, że jakby to, że byłem tam w niedzielę o 15, to też jakby nie daje pewnie prawdziwego obrazu. Pewnie gdyby na przykład pójść dzisiaj o 18, czy jutro, to być może byśmy mieli lepszy przekrój. Natomiast w weekend był tam tłum ludzi, którzy byli zadowoleni, którzy korzystali z atrakcji, tworzyli długie kolejki do tych kramów. Co roku narzekamy, że potrawy serwowane na jarmarku są strasznie drogie, a co roku jest mnóstwo ludzi, którzy mimo to chcą ich pokosztować. I to nawet niekoniecznie już chodzi o kanapkę ze smalcem czy bigos, tylko nawet takie frykasy typu bułka z krewetkami, bo też takie są przysmaki na jarmarku w Gdańsku. I tam była duża, naprawdę duża kolejka. Gigantyczna kolejka była na tkackich po langosze, co się wydaje czymś co było atrakcyjne 10 lat temu, czy nawet więcej, a nie. Naprawdę kolejka po Langosze na Tkackiej 50 metrów, ale powiem wam szczerze, że my z żoną i z synkiem musieliśmy się z jarmarku ewakuować. Skończyło się tym, że po prostu zrobiliśmy sobie dosyć regularny spacer po głównym mieście, jak zawsze robimy. I no, wyszliśmy te takie tradycyjne ulice, gdzie już tych kramów jarmarcznych nie było, ale tak czy siak uważam, że to jest fajna inicjatywa, niezależnie od tego, które miejsce zajmie w rankingu za rok, bo to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. I cóż, wiem, że restauratorzy, którzy tam, czy producenci, kupcy, którzy oferują swoje produkty na jarmarku, bili się o miejsca. Znaczy nie było łatwo tam zdobyć prawo do handlowania. To wiem, że to jest drogie, za to się płaci sporo Targom Gdańskim. Targi Gdańskie to nie jest jakby instytucja charytatywna, swoje są na tym zarobić, ale najwyraźniej biznes się opłaca.
Zdecydowanie tych ludzi, którzy chcieli się wystawiać na jarmarku, było więcej niż można było zapewnić dla nich miejsc. Takim przykładem jest jeden z restauratorów gdańskich, który z uporem maniaka stara się wypromować wódkę gdańską.
Nalewki swoje, tak.
Swoje nalewki jako tradycyjny produkt gdański. Niestety nie dostał swojego miejsca na jarmarku. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już mu się to uda. Natomiast ja też wrócę trochę do tego konkursu. 92 tysiące głosów poprzez głosowanie internetowe, tylko i wyłącznie internetowe. Wcale nie trzeba było być na jarmarku, żeby ocenić, jak ten jarmark wygląda. Wystarczyło tylko się po prostu zalogować.
Sympatii tak naprawdę.
Ale okej, inicjatywa fajna. Mi się ona zawsze bardzo podobała i podoba. Myślę, że troszeczkę więcej gdańskości chociażby dla tej zasadzie, żeby też promować nasz region, naszą kulturę, to co robimy i nasze osiągnięcia, mógłby wzbogacić ten jarmark, ale brawo, fajna inicjatywa.
Jest to tradycja wielowiekowa i ona na pewno ma ogromny taki ludystyczny walor, bo jednak ludzie się spotykają, bo się dobrze bawią, bo są jakieś występy.
Właściwie to może działa antydepresyjnie, bo to są takie bardzo depresyjne te dni, gdzie w sumie słońce zachodzi, zanim wzeszło, tak mi się czasami wydaje.
A jednym z hitów jarmarku bożonarodzeniowego zawsze jest grzaniec. Tak. A grzaniec ma właściwości antydepresyjne.
Oj, ma, zdecydowanie.
Tak, i również pomaga w rozmowach pomiędzy ludźmi. Zdecydowanie ułatwia komunikację, to racja.
Tutaj proszę, taki SMS. Proszę nie psioczyć na jarmark świąteczny. Im bardziej znany na świecie, tym więcej turystów, którzy wynajmą mieszkania od tych, którzy kupili je na wynajem krótkoterminowy, więc nie będą te mieszkania stałe puste. Miłego dnia z uśmiechem. To króciutka przerwa i o zmuszaniu człowieka do sterylizacji własnych zwierząt, bo taki pomysł się pojawił w projekcie ustawy o ochronie zwierząt. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Dorota Sobiniecka, Michał Stąporek, Michał Szulc. Trwają prace nad nową ustawą o ochronie zwierząt. Ta ustawa ma zaostrzyć kary za znęcanie się nad zwierzętami, co myślę jest cały czas u nas niestety, no może nie codziennością, bo się poprawia los zwierząt, ale bardzo powoli się poprawia. To widać, jak się jeździ, zakaz trzymania psów na łańcuchu i tak dalej, i tak dalej. No ale pojawia się tam także pomysł, aby właściciele zwierząt, które nie są przeznaczone do hodowli, mieli obowiązek ich sterylizacji. Ja mam wysterylizowane obydwa koty i wiem, że lekarze weterynarii mówią, że jeżeli zwierzęta nie mają się rozmnażać, to lepiej je wysterylizować dla ich zdrowia. Nie podoba mi się natomiast zmuszanie człowieka do tego, żeby... bo komuś się tak wydaje lepiej.
Wiesz, sterylizacja to chyba nie jest dla zdrowia zwierzęcia, natomiast na pewno... Kot jest zwierzęciem inwazyjnym, powoduje ogromne zamieszanie
w ekosystemie. Bo jeżeli kot
ja mówię w ogóle o dzikich kotach, które są bardzo, bardzo... To są zwierzęta, które są niesamowicie odporne. One są po prostu bardzo, bardzo żywotne, że tak powiem.
No dzięki temu może szczurów nie ma w miastach.
Bardzo się szybko... Też być może, ale są. Koty się bardzo szybko rozmnażają, bardzo ingerują w ekosystem, bo polują na ptaki, polują... I tutaj uważam, że inicjatywa animalsów, która od wielu, wielu lat jest realizowana, to znaczy wyłapywanie bezdomnych kotów i sterylizacja, uważam, że jest niezmiernie słuszna. Bo niech ten kot sobie żyje, ale żeby się dalej nie rozprzestrzeniał. Natomiast to, że ktoś mi każe wysterylizować psa tylko dlatego, że on jest kundlem, to znaczy kundelkiem, to znaczy nie jest psem rasowym i nie jest przeznaczony do hodowli, no nie wyobrażam sobie, żeby naszego pieska ktoś chciał rozmnażać i żeby liczyć na to, że coś fajnego z tego wyjdzie, ale wydaje mi się, że to jest kwestia odpowiedzialności właściciela. Właściciel płaci podatek za psa, za zwierzę płaci podatek, o ile mi wiadomo. I tutaj właściciel powinien mieć prawo do decydowania o tym, co z tym zwierzęciem zrobi, niezależnie od tego, czy to jest zwierzę przeznaczone do hodowli, czy nie.
Czyli przymus nie bardzo.
Przymus w przypadku zwierząt, które mają swoich właścicieli. Zwierząt, które są chipowane, za które są płacone podatki, które są zaopiekowane. Tutaj nie powinno być takiego przymusu. Tym bardziej, że wiemy o tym, że nasze zwierzęta sterylizowane, potem szczególnie chłopcy, to nie jest dla ich zdrowia bardzo korzystne. To są choroby nerek, później to są różnego rodzaju, trzeba diety specjalne stosować u kotów sterylizowanych i te koty właściwie żyją krócej trochę. I nie mają takiego komfortu życia, jak koty dzikie, niewysterylizowane.
Znaczy, jako właściciel psa sołtysa, który jest prawie że Berneńczykiem, mogę powiedzieć tak, że jego wysterylizowanie, a tak naprawdę kastracja, była wręcz dla nas chyba przymusem. Zwierzę było, mimo że malutkie i później się już rozwijało w całkiem fajnego szczeniaka, jednak wykazywało jakiś tam stopień agresji. Więc po tych 2 latach jego życia doszliśmy do wniosku, i to weterynarz nam podpowiedział, że mimo wszystko kastracja zapewni to, że zwierzę będzie o wiele spokojniejsze, będzie nam łatwiej w społeczeństwie psim, kocim i ludzkim żyć i funkcjonować. W związku z tym myślę, że pozostawienie tej decyzji właścicielom jest bardzo, bardzo ważne i istotne, i tak też to powinno wyglądać. Co do kotów, nie za bardzo mam opinię na ten temat, bo chyba, znaczy raz miałem kota, ale to było zwierzę zamknięte, w zamkniętym pomieszczeniu hodowane. Natomiast tak, to co jest istotne w tej ustawie, to po pierwsze to, że łańcuchy się skończyły, że nie będzie można na wsi, w miastach trzymać zwierząt na krótkiej smyczy i krótkiej uwięzi, że będzie to zakazane. To, że wszystkie zwierzęta powinny być chipowane, i tutaj jest wielka rola państwa, żeby do tego doprowadzić. Mając kontrolę chociażby nad populacją, też będziemy wiedzieli, w jakim kierunku to zmierza. I uważam, że zwierzęta te, które są przeznaczone do hodowli, powinny mieć możliwość spokojnego rozrodu, natomiast te, które nie, wcale nie muszą, że tak powiem, mieć tych praw, które w tej chwili poprzez kastrację czy sterylizację im się cofnie.
Michał, posiadasz kota?
Ja mam kota, miałem 2 koty, oba były wykastrowane, jeden był, że tak powiem, z automatu, bo go wziąłem ze schroniska w Gdańsku, a tam zwierzęta są kastrowane właśnie z automatu, ale nie mam opinii na ten temat, Tomku. Znaczy, nie jestem ekspertem, nie wiem jak to, nie bardzo wiem, czy to na pewno byłoby lepiej zwierzętom, czy nie lepiej, natomiast ty się trochę oburzyłeś w kwestii przymusu.
O przymus, Michał,
przymus niestety jest jakby taką stałą cechą mieszkania w nowoczesnym państwie. Jakby przymusów mamy mnóstwo, tak? Jest przymus nauki, jest przymus szczepień, przymus podatków. No,
ale jest przymus jeżdżenia na trzeźwo samochodem,
jest
powiedzmy.
Jest przymus posiadania prawa jazdy.
Nie jeżdżą.
Ja ci nie bronię jakby oburzenia się. Czemu nie? Tylko, że jakby tak wydaje mi się, że wybrałeś dosyć tak trochę przypadkowo, że akurat ten przymus się oburzył, masz do tego pełne prawo.
Ten przymus mnie oburzył, bo zobaczyłem, że to tak, taka lewicowa strona to tak wnosi, i troszeczkę mi się to tak nie, znowu budowanie lepszego, wspaniałego świata, tylko dlaczego nikt mi nie tłumaczy?
Ja to rozumiem.
Ktoś chce decydować za mnie.
Ja to rozumiem. Mnie jakby przeciwko temu pomysłowi protestuję w głowie trochę z innego powodu, bo obawiam się, że to będzie kolejne polskie prawo, które jest nieegzekwowalne. Bo państwo wszyscy mówicie tu o waszych kotach i psach, które sobie mają to szczęście, że żyją w pięknym Gdańsku. Ale jeśli byśmy...
Moje w Sopocie.
Lub w pięknym Sopocie.
I u wspaniałych właścicieli.
Natomiast przyjmijcie państwo i państwo słuchacze perspektywę wiejską. Znaczy tam, gdzie się zupełnie inaczej podchodzi do zwierząt, tak? Kto miałby zmusić jakiegoś tam mieszkańca wsi do tego, żeby wykastrował czy sterylizował jakiegoś psa, który właśnie mu przyszedł, albo dostał od sąsiada, było 4... To jest przecież niepoliczalne. To grono jakby, to psio-kocie grono żyjące na wsi jest zupełnie mniej nadzorowane niż takie miejskie. Tam jest swoboda, to jest wolne.
Ale wbrew pozorom tam też są weterynarze.
To są oczywiście, weterynarze, że tak. Nawet też są więcej darmowe sterylizacje. Tam są też darmowe sterylizacje.
Ale zupełnie inne podejście do takich typu zwierząt, koty i psy. Super, że już nie będzie można tego psa trzymać na takim łańcuchu krótkim, nie? To jest bardzo dobre. Ale to, żeby ktoś na wsi się przejmował, czy jego koty sterylizowane, czy nie.
Ale się
ten
przejmują.
Raz jest, nie, ja się trochę... koty właściwie często.
Masz rację na pewno, Michale, w tej kwestii. Natomiast jest kwestia takiej coraz większej świadomości również mieszkańców wsi i gmin przede wszystkim. Są gminy, które sterylizują zwierzęta za darmo. Można przywieźć kota, który ci się przybłąkał na twoją posesję, można go za darmo wysterylizować. Na przykład takiego, wiem, że był taki okres, że w Lęborku nie było takiej usługi, ale ludzie potrafili sami z własnej, że tak powiem, inicjatywy, za własne pieniądze to robić. Po prostu prostu po to, żeby poprawić dobrostan zwierząt, bo mnie się wydaje, że w takiej znakomitej większości ludzie zwierzęta kochają.
Dobrostan zwierząt, tak, jesteśmy wszyscy za. Po godzinie 11 tradycyjnie w Radiu Gdańsk, jak zawsze we wtorek, Agnieszka Kępka i będzie o psach i kotach i na pewno będzie o kolejnej rasie, którą wybrali nasi słuchacze. Ja dzisiaj bardzo dziękuję za komentarze. Dorota Sobieniecka, Michał Stąporek, Michał Szulc, Tomasz Olszewski. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.